Nie wiem, czy Państwa przekonałem. Wiem, że czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R.
Rożek u Rosiaka w raporcie.
Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię, Tomku, pierwszy raz w 2022 roku. Czy przekonałem cię i Monty Python, że nie ma sensu się przejmować rzeczami małymi, skoro czeka na nas wszechświat?
W rzeczywistości droga mleczna jest trochę większa niż powiedziałeś.
No ale wiesz, ja cytuję artystę. Artysta to jest licencja poetyka, on się może pomylić.
Jasne, o kilkaset miliardów gwiazd. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wiesz co, u mnie to jest taki, trochę tak jak w takich bajeczkach disneyowskich, gdzie jest główny bohater, a na prawym ramieniu siedzi diabełek, a na lewym siedzi aniołek i podpowiadają sprzeczne rzeczy, więc ta emocjonalna strona mi mówi, że czeka nas ciekawy rok, a ta racjonalna stara się mnie przekonać, że będzie wszystko dobrze.
Wszyscy słuchacze nam mówią, no może nie wszyscy, ale bardzo wielu słuchaczy nam mówi, że za często rozmawiamy o smutnych rzeczach, o złych rzeczach, o tragediach, o tym, jak ludzie cierpią na świecie, o tym, jak chorują, zwłaszcza z tobą często rozmawiamy na temat tego, jak chorują, więc z noworoczną energią wchodzimy w ten rok i wyjątkowo dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych złych rzeczach. Będziemy mówić o triumfie myśli ludzkiej. O tym, że wszyscy żyjemy marzeniem oglądania czegoś, czego nikt jeszcze nie oglądał. We wszechświecie, który nie przeraża, tylko budzi zachwyt. Zgadzasz się na taki plan?
Bardzo, bardzo chętnie.
To powiedz mi na początek, kto to jest James Webb?
A to był jeden z dyrektorów, jeden z zarządzających NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.
I na jego cześć nazwano teleskop, o którym porozmawiamy.
Dobrze.
25 grudnia wystrzelono rakietę z teleskopem, którego zadaniem jest właśnie obserwacja nieznanych dotąd części kosmosu. I w tym celu ten teleskop będzie podróżował przez miesiąc z prędkością, no teraz znowu, żebym nie palnął jakiegoś głupstwa, bo teraz już naprawdę nie cytuję, tylko powtarzam to, co przeczytałem, z prędkością 35 tysięcy kilometrów na godzinę, zanim się znajdzie około 1,5 miliona kilometrów nad Ziemią i będzie krążył wokół Słońca i będzie obserwował Wszechświat. Dobrze?
Tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. Mam dokładnie przed sobą teraz wszystkie dane tego teleskopu i o temperaturze, prędkości, odległościach, więc tak, powiedziałeś,
co to jest za projekt? Co to jest za przedsięwzięcie? To jest coś niebywałego, niezwykłego? Wszyscy o tym mówią, jakby to rzeczywiście było zupełnie nowe otwarcie w naszej eksploracji kosmosu.
Bo trochę czymś takim jest, to znaczy rzeczywiście to, i to z wielu powodów. Ja myślę, że też ma jakiś udział w tym zachwycie nad tym teleskopem, zachwycie jak najbardziej słusznym, ale no wieloma rzeczami moglibyśmy się zachwycać, a się jednak nie zachwycamy, a tym teleskopem tak. Więc jakiś udział pewnie ma też to, że on jest innym tematem niż szczepionki, pandemia i śmierć. Natomiast on obiektywnie może być i powinien być źródłem zachwytów. Do celu ma 10 dni, bo wtedy, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, czyli w piątek późnym popołudniem, to jest 20 dzień lotu tego teleskopu. Za chwilkę mogę, chętnie opowiem o tym, co już się na jego pokładzie zadziało. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to jest niezwykle skomplikowane, bardzo czułe urządzenie, które rzeczywiście da obrazy z miejsc, z których dotychczas nie mogliśmy mieć żadnych obrazów.
To znaczy konkretnie z czego? Bo przeczytałem na przykład, że będziemy mogli obserwować gwiazdy, które powstały zaraz po wielkim wybuchu 13,5 miliarda lat temu.
Tak.
A co się dzieje z tymi gwiazdami przez 13,5
miliarda
lat? Już ich
nie ma,
lat?
Już ich dawno nie ma, natomiast światło, które one wyprodukowały, ono dalej do nas dolatuje. Więc to jest nieco abstrakcyjne, ale jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że prędkość światła nie jest nieskończona, jest bardzo duża, ale nie jest nieskończona, to rzeczywiście taka sytuacja, w której jakiegoś obiektu nie ma, ale światło, które ten obiekt wyprodukował, wciąż do nas leci, ona się staje w tym momencie bardziej zrozumiała. To jest teleskop, który przede wszystkim bardzo duży i bardzo czuły, ale teleskop nie taki jak te, które sobie wyobrażamy przypominając na przykład wycieczkę do planetarium, czyli teleskop optyczny. To jest teleskop, który w ogóle nie wygląda jak teleskop, raczej jak duża antena satelitarna.
Jak plaster miodu wygląda.
Tak, tak, tak. No tu już mówimy o tej czaszy, o tym głównym zwierciadle, który musiał tak wyglądać, bo on jest tak duży, że do żadnej rakiety by się nie zmieścił. Więc trzeba go było skonstruować w taki sposób, żeby on się mógł złożyć i co nawet ważniejsze, znacznie ważniejsze, rozłożyć trochę tak jak origami, trochę tak jakby był poskładany z kartki papieru. I to już samo to budzi mój ogromny zachwyt, dlatego że poskładanie czegoś do w sumie ciasnego luku, nawet dużej rakiety, czegoś tak ogromnego, ale też czegoś, co po rozłożeniu musi być niezwykle precyzyjne. I ta precyzja, o której mówię, jest totalnie niesamowita, bo musimy sobie dla uzmysłowienia skali. Samo to lustro pierwotne ma ponad 6 metrów wielkości, także to jest taki domek. Ono się składa z 18 segmentów. Te segmenty są rzeczywiście w kształcie plastra miodu. Każdy z tych segmentów jest pokryty złotem po to, żeby idealnie światło od niego się odbijało, ale jest zrobiony z berylu po to, żeby w te niekorzystne warunki, jakie panują 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, żeby dobrze zniósł. I teraz, gdybyśmy popatrzyli na taki jeden pojedynczy plaster, taki jeden segment, to jego dokładność jego wypolerowania jest mniej więcej taka jak wielkość atomu. Innymi słowy, tam nie ma rysy jakiegoś zadziora, nie wiem jak to jeszcze nazwać, głębszego niż wielkość jednego atomu. I to już jest niesamowite. Natomiast tych segmentów jest 18. One się teraz, dokładnie w tym momencie, one się zaczynają dopasowywać do siebie. Każdy z nich ma system niezwykle skomplikowanych siłowników po to, żeby utworzyły odpowiednią krzywiznę, po to, żeby odpowiednio zadziałały. I teraz precyzja ułożenia tych elementów, tych segmentów w stosunku do siebie jest mniej więcej wielkości standardowego wirusa. I to jest coś totalnie, totalnie niesamowitego, bo wirusów nawet nie widać przez zwykłe mikroskopy. Wirusy są tak małe, że trzeba mieć mikroskop elektronowy. Więc precyzja tego jest po prostu niesamowita. Natomiast to wszystko by się nie udało, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że od naszej strony albo od strony Słońca ten teleskop jest zasłonięty taką barierą, bym chyba mógł powiedzieć, taką płachtą, i ta płachta jest wielkości powierzchni mniej więcej kortu do tenisa. A chodzi o to, żeby nie pozwolić, by z odległości 1,5 miliona kilometrów promienie słoneczne ogrzewały tarczę tego teleskopu. Ta tarcza musi pracować i te urządzenia, ta elektronika muszą pracować w temperaturze minus 266 stopni. To jest prawie że zero bezwzględne, najniższa możliwa temperatura, jaka panuje we wszechświecie. I tego nie dałoby się osiągnąć, gdyby nie było właśnie tej płachty przysłaniającej.
A skąd się ta płachta wzięła? To znaczy, w jaki sposób płachtę wielkości kortu tenisowego przywiozła tam rakieta?
No więc inżynierowie twierdzili, że rozłożenie tej płachty jest nawet bardziej ryzykowne i bardziej skomplikowane niż samego zwierciadła pierwotnego, tego, o którym przed chwilką mówiłem.
Ona była złożona, tak jak koc składamy, to tak samo złożono ten kort,
tak,
potem go rozłożono.
Ona jest wielowarstwowa, tych warstw jest kilka. Ona jest złożona, ona jest zbudowana z takiego bardzo cieniutkiego materiału, który jest pokryty na dodatek warstwą odbijającą światło. Teraz patrzę na odczyty temperatury, to po tej stronie płachty, na którą świeci słońce, jest temperatura plus 55 stopni Celsjusza. Po drugiej stronie płachty, na którą słońce nie świeci, to jest temperatura minus 200 stopni Celsjusza. Więc mimo tego, że jeszcze teleskop nie jest na miejscu, jeszcze ma przed sobą jakieś 200 tysięcy kilometrów lotu, to już widać tą gigantyczną różnicę temperatur 250 stopni ponad, tylko dlatego, że zasłoniliśmy Słońce. Ta płachta jest wielowarstwowa, tych warstw takich tego cieniutkiego tworzywa jest tam kilka. One muszą być, te warstwy, odpowiednio napięte, ale nie mogą być napięte za bardzo, bo są bardzo wrażliwe, mogłyby popękać. System ten napinający system siłowników, ale także takich pasków, takich sznurków jest dość skomplikowany. I pamiętam taką konferencję prasową kilka dni przed wystrzeleniem Webba, gdzie jeden z inżynierów mówił: słuchajcie, to jest horror. To jest horror. Opanowanie tego to jest horror. Bo tak jak w przypadku samego tego zwierciadła pierwotnego, tych segmentów, no okej, to musi być precyzyjne, natomiast tutaj jesteśmy w stanie to kontrolować. Tak w przypadku cieniutkiego koca, cieniutkiego materiału, tutaj się może tak wiele rzeczy zdarzyć. Te sznurki mogą się zaplątać. W wyniku, nie wiem, drgań, startu rakiety jeszcze z ziemi, tam coś się mogło lekko przesunąć, a jak ta warstwa się podrze, jak tam gdzieś będzie dziura, to ten teleskop, który kosztował tylko ciut mniej od najnowocześniejszego lotniskowca, to były gigantyczne pieniądze, to ten cały teleskop będzie po nic. Bo kluczem do działania tego teleskopu, i tu już nawiązuję do tego, o czym wspomniałeś, czyli co on ma obserwować, jest to, że on musi pracować w bardzo niskiej temperaturze. Czyli trzeba go przetransportować w miejsce, w którym Słońce będzie daleko, w miejsce, w którym on będzie w stanie takiej równowagi, po to, żeby nie uruchamiać silników i go nie utrzymywać na danej pozycji, ale także w miejsce, w którym będzie można go od Słońca, od Ziemi, od wszystkiego innego po prostu osłonić.
Tomku, człowiek to brzmi dumnie. Mówiłem od samego początku. To jest coś niebywałego, kosmiczne, że człowiek był w stanie coś takiego wymyśleć, a przede wszystkim zrealizować, bo wymyśleć to można wszystko. Tylko zrealizować. Jak długo
trwały,
długo trwały prace, jak one przebiegały i dlaczego kosztowały pewnie z 5 razy więcej niż myślano na początku?
Kosztowały 20 razy więcej.
Aha.
Ten teleskop kosztował 10 miliardów dolarów.
To nawet więcej niż normalny remont, bo remont zwykle kosztuje od 2 do 3 razy więcej.
Tak,
niż
no więc tutaj
zakładano.
Było 20 razy więcej. Prace nad nim zaczęły się wtedy, kiedy wystrzelono teleskop Hubble'a. I nie dlatego, że już wtedy myślano, żeby zastąpić teleskop Hubble'a, bo niestety często w przekazach prasowych taka informacja się pojawia, że teleskop Webba ma zastąpić Hubble'a. W rzeczywistości plan był taki, żeby one przez dłuższy czas pracowały obok siebie. Znaczy obok siebie, mówiąc obok, mam na myśli nie tak fizycznie, tylko równocześnie. O. Natomiast rzeczywiście prace nad Webbem wielokrotnie były przesuwane, odraczane. Sama może nie tyle koncepcja, ile na pewno parametry teleskopu, wielkość teleskopu była zmniejszana po to, żeby obniżyć koszty. Ostatecznie start teleskopu się odbył 14 lat po pierwszych planach jego startu. I on jest troszeczkę mniejszy niż rzeczywiście miał być na początku. Natomiast nawet z tym zmniejszonym nieco budżetem, który i tak był 20 razy większy niż na początku planowano, bo pierwszy plan to było pół miliarda dolarów, te ostatecznie okazało się, że jest 10 miliardów dolarów, a z tym lotniskowcem wcale nie żartowałem. Najnowszy lotniskowiec amerykański kosztował 13 miliardów dolarów, więc dorzucić tylko 3 miliardy i już mamy zamiast teleskopu lotniskowiec. Osobiście uważam, że teleskop zrobi więcej dobra. Natomiast on jest skonstruowany w taki sposób, że rzeczywiście tutaj trzeba było ogromnego wysiłku, żeby wszystko zagrało tak jak trzeba. I całe szczęście dotychczas, a wydaje się, nawet jest pewność, że wszystkie najbardziej ryzykowne manewry zostały wykonane, dotychczas wszystko gra. 20 dni leci, ma już rozłożoną tą osłonę, ma rozłożone zwierciadło pierwotne, zwierciadło wtórne, czyli to takie małe na wysięgniku, które znajduje się kilka metrów przed zwierciadłem tym głównym. To wszystko jest. Teraz czytam, że teraz dokładnie w tym momencie siłowniki ustawiają wobec siebie te plastry, te segmenty. To jest taka pierwsza faza ich ustawienia. Wtedy, kiedy teleskop doleci do punktu swojego pobytu, swojej destynacji, punktu Lagrange'a 2, L2, to tam dojdzie już do takiego bardzo dokładnego ustawienia tych poszczególnych plastrów w stosunku do siebie.
I teraz jeszcze jedna taka techniczna uwaga, którą wyczytałem, chciałem się popisać. ja rozumiem, że on będzie krążył wokół Słońca, ale będzie w stosunku do Ziemi nieruchomy.
To jest tak, że ten teleskop jest ustawiony w takim punkcie właśnie L2, to nie jest przypadkowy punkt, to 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. To nie jest tak, że po prostu ktoś stwierdził, a to umieśćmy go tam. Tylko to jest takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie siła grawitacji Ziemi i Słońca powoduje, że w tym punkcie siły działające na teleskop się równoważą. W efekcie on, tak w największym skrócie, jeżeli no, z całą pewnością słuchają nas także fizycy, więc wybaczcie Państwo ten skrót, ale w największym skrócie on tam może po prostu sobie zawisnąć. Jego utrzymanie w tym punkcie nie wymaga włączenia czy włączania silników po to, żeby go utrzymywać w jednym konkretnym punkcie. Więc tak, ten punkt L2, on jest takim miejscem charakterystycznym, w którym te siły grawitacyjne Ziemi i Słońca się równoważą.
Czy jeżeli istnieje życie na Drodze Mlecznej, to ten teleskop je wykryje?
Nie ma oczywiście takiej pewności, to znaczy kiedyś robiono eksperymenty zrzucając na pustynię Atakama sondy marsjańskie, wczesne sondy marsjańskie, czy lądowniki marsjańskie, których celem było poszukiwanie życia. I sprawdzano, jakie czułe metody są na pokładzie tych lądowników. No, pustynia Atacama w Andach, w Chile, to jest miejsce rzeczywiście suche. Natomiast żaden z tych lądowników, buszując na Atakamie, nie dał sygnału, że na tej planecie istnieje życie. No więc gdyby jakaś obca cywilizacja wystrzeliła w naszym kierunku jakąś sondę, a ta sonda zrzuciła lądownik, próbnik i akurat by trafił na pustynię Atakama, to gdyby był na poziomie technologicznym naszych pierwszych lądowników marsjańskich, sygnał byłby taki, to jest martwa planeta. Ale jeżeli którykolwiek teleskop miałby życie wykryć, czy miałby, tak, miałby może nie tyle życie, ile warunki do istnienia życia wykryć na obcych globach, na planetach pozasłonecznych, no to właśnie teleskop Webba. Właśnie teleskop Jamesa Webba. Troszeczkę o tym powiedziałem, że on przez swoją czułość, ale także przez to, jaki rodzaj promieniowania on obserwuje, a chodzi tutaj o podczerwień, to jest bardzo specyficzne pasmo. Naszymi oczami nie widzimy podczerwieni. On jest w stanie obserwować wiele z tych rzeczy, których inne teleskopy absolutnie nie widzą, na które są ślepe. Ma też takie procedury, czy takie urządzenia na swoim pokładzie, dzięki którym jest w stanie oceniać skład chemiczny tego, co obserwuje. W tym przy odpowiednich warunkach jest w stanie ocenić skład chemiczny atmosfery planet, które ogląda. Jeżeli mamy atmosferę, jeżeli mamy jej skład, jeżeli mamy wielkość planety, to w jakiej odległości ona znajduje się od swojej gwiazdy, a więc także informacje o temperaturze, to co prawda nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że tam jest życie. Bo tę pewność zyskamy dopiero wtedy, kiedy tam wyślemy lądownik i ten lądownik pobierze próbki. Natomiast możemy powiedzieć, że na tej planecie, że ta planeta jest skalista, że ta planeta ma atmosferę, ta atmosfera jest bogata w tlen, dwutlenek węgla albo cokolwiek innego i parę wodną na przykład, albo że w tej atmosferze znajdują się gazy, które w ziemskich warunkach mogłoby wyprodukować życie. To możemy powiedzieć.
Kiedy możemy się spodziewać pierwszych zdjęć i co to będzie? Czy to będą zdjęcia, czy to będą filmy? Co nam przyniesie teleskop Webba?
Przez pierwszy miesiąc od startu, a tak jak wspominałem, teraz jesteśmy w 20 dniu, w piątek, kiedy to nagrywamy, jesteśmy w 20 dniu misji, teleskop się rozkłada, wszystkie swoje, powiedzmy, te elementy, które wcześniej były poskładane, no po to, żeby dało się go w ogóle z Ziemi wynieść. Doleci na swoje miejsce po miesiącu od startu, czyli za jakieś 10 dni. I wtedy zaczną się testy. Najpierw będą po kolei włączane wszystkie, cała elektronika na różnych poziomach. Później będzie testowana, później będzie układanie, optymalizacja kształtu samego zwierciadła. Tutaj mam na myśli i właśnie też po to on jest nie w jednym kawałku, ale w elementach, po to, żeby dało się go idealnie ukształtować, manipulując, manewrując tymi 18 segmentami, tymi kawałkami. A potem zaczną się testy. Zgodnie z harmonogramem, mniej więcej pół roku po starcie powinniśmy dostać pierwsze obrazy. W co konkretnie ten teleskop będzie wtedy wycelowany, nie wiem. W żadnym komunikacie nie przeczytałem informacji, że on z całą pewnością będzie wycelowany w konkretny punkt. Więc być może po prostu to akurat w co będzie patrzył, to sfotografuje. Natomiast mniej więcej pół roku, jeżeli cały harmonogram będzie przebiegał tak, jak zaplanowano.
Dziękuję Ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i współgospodarz części raportu o stanie świata zwanej 3R, był z nami i powróci. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, a dodam tylko, że w trakcie naszej rozmowy teleskop przeleciał równo 400 kilometrów.
To jakoś mało, tak się wydaje.
No 400 milion...
400 kilometrów? To trochę 400. Mało.
Czy ja wiem, on nie leci bardzo szybko.
Nie leci szybko?
No 0,3 kilometra na sekundę. Czekaj, 0,3 kilometra na sekundę to jest 0,3 razy 360 razy 1000. Ja ci to przeliczę i zaraz ci tam znać, ok?
Dziękuję, do usłyszenia.
No.
Pa.
Pa.